To nie jest tak, że redaktor budzi się rano, mówi, mam misję do wypełnienia i zrobię dobry uczynek i napiszę coś mądrego o tym i o tym. Piszę o tym, co my uznajemy za ważne, za potrzebne, za ciekawe dla wielu ludzi. I to jest ta wspólnota zespołu i czytelników. I myślę, że czytelnicy to czują. Ta misja jest wypełniana bez nadęcia, bez założenia, że będziemy chodzić i oświecać, bo wiemy coś więcej, wiemy lepiej, jesteśmy mądrzejsi. Nie ma takiego poczucia. My też się uczymy, dowiadujemy, poznajemy pewne sprawy i oddajemy czytelnikom to, czegośmy się dowiedzieli, czegośmy się nauczyli, cośmy poznali, cośmy przeżyli, cośmy doświadczyli. Zajmujemy się dążeniem do dobra. Wielu dziennikarzy karmi się konfliktem i wchodzi w te konflikty, szuka ich. To nie nasze zadanie.
Dobra Gazeta. Audycja Alicji Pietruczuk.
Jako cerkiew w Polsce prawosławni mamy wielki dar, ponieważ nasz jest liczebnie mało. To profesor Nowosielski kiedyś powiedział, prawosławna cerkiew w Polsce jest tak mała liczebnie, że nie może być żadną siłą polityczną, nawet społeczną, ale może być duchową. Gdyby nie było tej żywej wiary, to my byśmy jako przegląd umarli z przyczyn naturalnych, bo byśmy nie mieli bardzo o czym pisać, byśmy jakąś drętwą gazetą. Pokolenie moje to było drugie pokolenie ludzi z Białostoczyzny, które w rzeczywistości PRL-owskiej mogło zdobyć wykształcenie i w związku z tym jakiś awans społeczny, o którym nasi rodzice, myśmy byli prawie wszyscy z wiejskich rodzin, nie mogło nawet marzyć. I o ile pierwsze, te powojenne, starsi od nas, oni bez żadnych problemów akceptowali tą rzeczywistość PRL-owską, to my też mieliśmy tą świadomość, że ta rzeczywistość nam dała szansę, ale już nie byliśmy bezkrytyczni. Mieliśmy poczucie, że dystansowanie się od cerkwi, która była wyznacznikiem tego pierwszego pokolenia powojennego, nie jest dla nas, czegoś nam brakowało. Mieliśmy przykład wiary swoich rodziców, to bardzo ważne i istotne, prawosławia w dobrym znaczeniu słowa wiejskiego. Natomiast brakowało nam wymiaru, bym dzisiaj to powiedział, intelektualnego, a często bardzo wiedzy szerszej, bo myśmy mieli przekonanie, że cerkiew w Polsce jest taką enklawą. W Związku Radzieckim cerkiew zniszczono, z Bałkanami wtedy dopiero zaczynały się podróże, jakieś wyjazdy, a Zachodem w ogóle kontaktów nie mieliśmy, więc mieliśmy takie przekonanie, że taką niewielką wysepką wśród katolicko-polskiego morza my tu jesteśmy, no i nie wiadomo, co z tego będzie. I wtedy w naszym życiu studenckim, w środowisku warszawskim, to była duża grupa, pojawił się młody człowiek w okularach, który nam zaproponował, że może po służbie, po liturgii w Soborze Marii Magdaleny się spotkamy, porozmawiamy o sprawach prawosławia, o cerkwi. I tym młodym człowiekiem okazał się doktor teologii Jan Anchimiuk, który przyjechał świeżo po doktoracie ze Szwajcarii, a dzisiaj bardzo ceniony arcybiskup wrocławski Jeremiasz. I myśmy zaczęli odkrywać to nasze prawosławie, że ono nie jest tylko święte, to wiedzieliśmy, piękne, to też odczuwaliśmy, ale przede wszystkim jego uniwersalizm. I z tych spotkań przez 5 lat Władyka nas zbierał, to była bardzo zaprzyjaźniona między sobą grupa, wyrosło Bractwo Młodzieży Prawosławnej i myśmy mieli takie piękne uczucie, że myśmy coś wielkiego doznali, odkryli i chcieliśmy się tym dzielić. Thank you.
Ja bym nie powiedział, że to ja jestem tak winien, ponieważ to było środowisko całe. O tym myśleli inni również. Najważniejsza rzecz to ta, że znaleźli się ludzie, którzy postanowili zrobić to. Trochę uczestniczyłem w omówieniu profilu przeglądu, ale to już dalej robili oni wszyscy, także tutaj mój wkład był żaden.
Ja zacząłem pracę w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym. I to była organizacja koncesjonowana, która miała pewne możliwości, a jej przewodniczący, świętej pamięci pan Kazimierz Morawski, był człowiekiem dużego formatu. To był arystokrata. Jego oczywiście krytykowano i osądzano, że to koniunkturalizm polityczny, a ja wiedziałem, że to była autentyczna postawa, nierzadka wśród polskiej inteligencji, że w tamtych warunkach trzeba szukać jakichś możliwości przetrwania, zachowania ważnych dla narodu, oczywiście polskiego, wartości, a takim był katolicyzm. Ja go poprosiłem, czy kiedyś nie można byłoby dla prawosławnych wydawać jakiegoś periodyku, bo wydawało nam się, że no bardzo jest potrzebny. Wtedy o telewizji przecież nikt nie myślał, o dotarciu do państwowego radia z religijnymi treściami też nikt nie myślał, ale kilkadziesiąt tytułów katolickich się ukazywało w PRL-u. No i uzyskałem zapewnienie, że Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne w tym pomoże. Ja jestem z wykształcenia inżynierem kolejnictwa, zresztą pracowałem do przejścia do HSS 8 lat na kolei i poszedłem z tym do Władyki Sawy. Władyka powiedział, oczywiście, no, kto zrobi, jeżeli nie my, to w sensie ja rozumiałem, że mam organizować tę redakcję. Trwało to dosyć długo, bo prawie 2 lata chodziłem po różnych instytucjach, a to cenzura, a to komitet wojewódzki, bo i przydziały papieru i tak dalej. Później się dowiedziałem, nawet na początku to nie było oddzielny tytuł, tylko miał być dodatek do wydawanego przez HSS Tygodnika Polskiego raz w miesiącu. Że decyzję, czy pozwolić taką wkładkę robić, to podejmowano w Komitecie Centralnym. Ponieważ w całym obozie socjalistycznym nie było pisma, które było wydawane przez inteligencję prawosławną, przez ludzi świeckich. To przecież nie miał być organ cerkwi. I w końcu, jak uzyskałem te wszystkie zgody i była już jakaś nawet baza, to okazało się, że nie ma dziennikarzy. Tak żyłem tą ideą, że to będzie prawosławna, taka gazeta, a tu się o rzeczywistość rozbijamy. No i zaczęliśmy to robić. Wyglądało to na początku ślepy prowadzi niewidomego, bo Ała Matręczyk, wówczas Nesteruk, która od początku była w naszej redakcji, Halinka Oświecińska, która zaraz też przyszła, miała nam przepisywać, prowadzić sekretariat. No i nie mieliśmy dziennikarzy, którzy mieli jakiekolwiek doświadczenie.
Niemalże wtedy, kiedy wchodziłem w życie dziennikarskie, można powiedzieć, że w Białymstoku to w 100%. Wtedy akurat, kiedy przyjechałem z Warszawy do Białegostoku, powstawał Przegląd Prawosławny. Nie publikowałem w nim. Z Przeglądem Prawosławnym związałem się twórczo więcej, kiedy wpadliśmy na pomysł, że trzeba by zrobić coś takiego prostego jak kalendarz. Kalendarz taki zwykły, na ścianę z odrywanymi kartkami. No i Gienek mówi, próbuj. Ja to chyba przez 3 lata próbowałem. Różne przygody z tym były związane, ale cieszę się, że to trwa do dziś. Kiedy co rok kupuję nowy egzemplarz, to fajnie mi się bardzo kojarzy.
Pojawili się ludzie, którzy chcieli z nami współpracować, bo myśmy odbierali jako niesprawiedliwe sądy większości polskiej o prawosławiu. Wielkim na pewno wkładem była współpraca z świętej pamięci Andrzejem Kępim. On był konwertytą z katolickiej, inteligenckiej rodziny. Znał perfekt łacinę, grekę, język niemiecki, wykształcony z doktoratem i w Anglii przyjął prawosławie. On się zetknął z grupą świętej pamięci metropolity Antoniego Bluma. I wrócił do Polski i szukał nas. I jego teksty do dzisiaj są, uważam, w wielu sprawach odkrywcze. No i z czasem żeśmy nawiązali kontakty na przykład ze światowej sławy slawistą profesorem Aleksandrem Rogowem z Akademii Nauk Rosyjskiej. Bo pierwsze teksty o Supraślu, które spotkaliśmy, to były właśnie jego. Profesor Aleksander Naumow, który jest teraz profesorem w Wenecji. Ale powiedział mi dobry znajomy, ty robisz pismo dla baciuszków, dla księży, a ich przekonywać nie trzeba. trzeba robić pismo, z tego będą czytali ludzie wątpiący, szukający, stojący gdzieś daleko, w rozterkach i tak dalej. Jeśli tak się stało, to dzięki Ani Radziukiewicz, bo ona przyszła do nas jako zawodowa dziennikarka, powiedziała, że jeśli ma to być pismo czytane, to ono nie może być gorsze w sensie profesjonalnego dziennikarstwa od pism kierowanych do kobiet, do młodzieży, na rynku istniejących.
Też była rewolucja, ponieważ tytuł był inny. Był Tygodnik Podlaski jako dodatek do Tygodnika Polskiego. Tak było do lat 90. Potem zaczęłam wtedy pracować i bardzo się burzyłam. Co to za tygodnik, jak jest miesięcznik? Co to za Podlaski, jeżeli jest ogólnopolski? No, w związku z tym zmieniliśmy tytuł na Przegląd Prawosławny. Szukaliśmy tego tytułu. Najpierw było może ortodoksja, może prawosławie, ale poszliśmy w kierunku Przeglądu Prawosławnego i wtedy też zostało opracowane logo tytułu przez Lucynę Szepiel. Ja uważam, że trafione. Zmieniliśmy kształt kolumn, czyli ten layout, grafikę. Kiedyś była ona surowa, uboga, czarno-biała, z jednym kolorem w tytule czasopisma. Potem wprowadziliśmy kolor niebieski do środka, potem zrobiliśmy okładkę kolorową, co było dużym wydarzeniem. A potem co drugą stronę kolorową i wreszcie doszliśmy do tak zwanego full koloru, czyli wszystko jest teraz kolorowe. I zwiększyliśmy oczywiście objętość, więc tu przeszliśmy dużą ewolucję. Poza tym jeszcze mieściliśmy w przeglądzie różne dodatki jako wolno wkładane albo stanowiące integralną część przeglądu. Był dodatek Puszcza i Ludzie, Prawosławie w Europie. A od kilku lat sami o sobie, najpierw wyjmowane, teraz już stanowiące integralną część. Także zmienialiśmy się. Jesteśmy wierni słowom Jerzego Nowosielskiego, wybitnego malarza, który swego czasu powiedział: nie wolno rozgrzeszać się z jednej rzeczy, z obowiązku zdobywania mądrości. Oczywiście sztuką jest pisanie tak, żeby zawrzeć treści wysokie i przekazać je prostym językiem, dostępnym dla każdego. Przez cały czas staramy się tej linii trzymać i nie patrzeć na żadne mody. Media w ogóle, niezależnie od tego pisane, mówione czy pokazywane w obrazkach, stały się mediami sensacyjnymi, plotkarskimi, przyczynkowymi. Zaczynają odchodzić od stawiania poważnych pytań i odpowiedzi na nie. My tutaj żyjemy trochę jak na szczęśliwej wyspie, ponieważ nam nikt nie każe podporządkować się prawom rynku. I staramy się w związku z tym, żeby niezależnie od tego, jaką formę dziennikarską proponujemy, czy publicystykę, czy reportaż, czy nawet informacje, żeby ona człowieka, naszego czytelnika i nas czegoś uczyła. Bo pusta informacja typu, że zdarzył się wypadek, one ciągle będą się zdarzały. Czy że ktoś tak, a nie inaczej się zachował, czy jakiś polityk się zbłaźnił, zawsze w świecie będą błaśniący się politycy. O nich jutro już nikt nie będzie pamiętał. Ale o świętym Paisjuszu Hagiorycie, o jego słowa, prawach duchowych, których nas uczy, będziemy pamiętać długo i po latach, kiedy wrócimy do tych słów, one będą ciągle aktualne. I my tutaj na łamach Przeglądu Prawosławnego staraliśmy się zgarniać mnóstwo mądrych ludzi i ich słów. Otwieraliśmy łamy dla metropolity Antoniego Bluma, wspaniałego duchownego hierarchy, myśliciela, dla Johna Mayendorfa, duchownego, Kalistosa Ware, również metropolity, Nikolai Chodzo-Nikolai z Grecji, duchownego i bioetyka. Także dla hierarchów cerkiewnych naszego metropolity Sawy, dla patriarchy Kiryła Moskiewskiego. Jest to naprawdę niezwykle wysokiej klasy duchowej i intelektualnej człowiek. Przeglądu nie zamykaliśmy, jeżeli chodzi o granice państwowe. staraliśmy się tą myśl pozyskiwać z różnych obszarów prawosławnego świata. Oczywiście również dużo podróżując. I ja będę zawsze zwolenniczką tradycyjnej szkoły uprawiania dziennikarstwa. Na zasadzie i kontaktu z ludźmi, i przeczytania wielu źródeł, zanim się gdzieś wyjedzie. Wielu materiałów po przyjeździe, bo nie wystarczy coś zobaczyć i coś usłyszeć. Oczywiście, że to wymaga dużo pracy. My poszliśmy na taką chytrość, że tak powiem. Zespół zatrudnia Fundacja Księcia Ostrogskiego, a fundacja to nie tylko przegląd, to również i projekty, głównie książkowe, to także wystawy, to także jakieś akcje jednoczące prawosławnych Białorusinów, chociażby Biesiada z Księciem, która zajmuje nam też mnóstwo czasu każdego roku. Nasz zespół jest jednocześnie angażowany do tych wszystkich innych projektów, również pomocowych, charytatywnych. Dzięki temu, że mamy tyle piór, to przegląd jest o wiele bardziej różnorodny, niż gdybyśmy zatrudniali jedną, dwie osoby i nic poza tym nie robili. I mamy wielu współpracowników. Proszę sobie wyobrazić, że nasze służby księgowe co miesiąc podpisują w granicach 30 umów z ludźmi piszącymi do przeglądu. Jakaż jest wtedy różnorodność?
Kiedy tu przyszłam, Eugeniusz Czyglin miał nadzieję, że ja się zajmę książkami, przede wszystkim książkami, ale ja się z radością zajęłam tym, na czym się najlepiej znałam, czyli redagowaniem. Zaczęłam teksty przez siebie przepuszczać, czyścić tempie, oderwanie się od realiów, od konkretów i można powiedzieć, że dewocję tempie. Mam inne spojrzenie, to prawda. Skłonność do cięcia wszelkich egzaltacji, można powiedzieć, wyznaniowych, ale też ja tępię polakożerczość, która się czasami... Bardzo różne teksty przechodzą przez przegląd i nie ma we mnie zgody na puste słowa, na obrażanie. Te moje katolickie wychowanie jednak znajduje tutaj ślad. Ta moja obcość jest jednocześnie taką barierą też chroniącą tu przed popadaniem w pewną manierę. Słyszę język, czuję to i myślę, że przez te 20 lat odcisnęłam ślad na języku, jakim się pisze w przeglądzie. Ale znacznie w większym stopniu przegląd odcisnął się na mnie. Zobaczyłam świat z innej perspektywy.
Podejmowaliśmy różne inicjatywy z myślą o pomocy cerkwi w jej misji, ale one może nawet właśnie uwiarygodniały nas, bo były pod prąd opinii czy nawet polityce. Ja mam tu na myśli na przykład wojnę w Jugosławii. Propaganda polska czy polskie media były jednoznacznie antyserbskie, jednoznacznie. Zdiabolizowano wręcz Serbów w tym konflikcie, uczyniono ich tylko wyłącznie winnych. No a myśmy mówili, że wojna domowa jest, każda ze stron ma swoją prawdę. My zaczęliśmy pisać trochę, a później organizować pomoc ofiarom, bo nawet ofiary podzielono. W Polsce pomagano tylko Chorwatom i Bośniakom, muzułmanom. O Serbach nikt nie wspomniał. Jak myśmy pojechali pierwszy raz w 1993 roku do Serbii, jak ja zobaczyłem, że w Serbii jest około miliona ludzi wypędzonych ze swoich domów, tych uchodźców, i w polskiej prasie przez 2 lata ani słowa, ani w telewizji, ani w radiu nikt nie powiedział, że również Serbowie są wypędzeni. Myśmy słyszeli od rana do nocy o czystkach, których dokonują Serbowie na Bośniakach i na Chorwatach. I co było też prawdą, tylko okazywało się, że to była półprawda. A półprawda często jest gorsza od kłamstwa. Dla tej naszej świadomości, tej enklawy, do dzisiaj myśmy robili takie badania wśród naszych czytelników, rubryki ze świata, życia Kościoła w świecie są jedne z najbardziej popularnych, że od tego wielu ludzi zaczyna czytać. To znaczy, że jest potrzebne. Ostatecznym w końcu sprawdzianem jest, czy ludzie kupią. No kupują, bo sprzedawany nakład przeglądu jest takiego normalnego numeru 4200-4300, a świątecznego około 8000, no więc to dla nas jest bardzo znaczące. No, około 70% naszego budżetu my mamy ze sprzedaży. Natomiast te 30 musimy pozyskać. Na razie jakoś tam trwamy. Błogosławieni si Gospodzie, nauczy na oprawdanie Twoim. Angielski Sobor Udziwica, zja Ciebie mietry gminisze, sara smietlej ужестоcy grieba zrozoricza, i Sobor Adama возвикша, i oddawada wsia Soborsza. Kiedy już pierwszy numer wtedy tygodnika Podlaskiego ukazał się, przyjechał, bo drukowaliśmy go w Łodzi w drukarni i ja w domu przyszedłem i pokazałem, już nie wiem jak, ale na pewno to było z wielkimi emocjami i po kilku latach żona mi powiedziała, że ty ten swój przegląd, to znaczy ten tygodnik wtedy, to pierwszy numer, to z większym zainteresowaniem oglądałeś niż naszego pierworodnego syna. Trochę pół żartem, ale coś było w tym. Ja do dzisiaj mam wielką radość, jak ukazuje się kolejny numer, to u mnie pierwsza myśl jest, że jeszcze raz się udało.
Przegląd prawosławny to nie tylko publikacje, to nie tylko sięganie po historię, po tradycje, to jest również życie wokół redakcyjne. Był taki okres, że na biesiadę, żeby dostać się, to trzeba było dzień przed, zanim bilety były sprzedawane, ustawić się w kolejkę. Zresztą to trwa do dziś. To jest biesiada, to nie jest bal, dlatego że tam jest i zabawa, jest troszkę smrodku dydaktycznego i jest akcja charytatywna rokrocznie. To są nagrody przeglądu prawosławnego. Od samego początku ma życzenie redakcji, uczestniczę w kapitule i uczę się, poznaję ludzi, którzy są z prawosławiem związani. W całym świecie, nie tylko w Polsce. No i w końcu jest to miesięcznik. Co miesiąc przynosi nowe wiadomości, nieraz wydaje się, skąd oni to wytrzasnęli. No i zmieniają się, bo pierwsze próby to zupełnie inaczej wyglądały. To robiliśmy na ulicy Świętego Mikołaja w warunkach spartańskich. Ta gazeta zupełnie inaczej wyglądała, to była duża płachta. Dzisiaj ona ma wygląd taki, jak trzeba.
To sukces takiej formacji teologicznej i w ogóle sukces jako wydarzenie pewnie w wymiarze duchowym. Tak by pozostając wiernym realiom historycznym i społecznym, podawać informacje w ten sposób, by budować życie wewnętrzne człowieka jako człowieka wierzącego w Boga, gotowego do pomocy innemu człowiekowi, niosącego pokój, ale przede wszystkim wewnętrznie uduchowionego. I uważam, że przegląd tak to i robi.
Była to audycja Alicji Pietruczuk, Dobra Gazeta. O przeglądzie prawosławnym mówili redaktor naczelny Eugeniusz Czykwin, zastępca redaktora naczelnego, prezes wydającej miesięcznik Fundacji imienia Księcia Ostrogskiego Anna Radziukiewicz, redaktor Dorota Wysocka, dziennikarz Radia Białystok i członek kapituły nagród imienia Księcia Ostrogskiego Jan Smyk oraz ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej arcybiskup Jeremiasz.